Państwa, dzisiaj na spotkaniu z panią Wandą Konarzewską, osobą, dzięki której świat dowiedział się o ojcu Klimuszce, mogę tak powiedzieć?
Na pewno. Wie pan, lata 70. Polska w okowach, że tak powiem, socjalizmu za żelazną kurtyną. No i nagle okazuje się, że partyjny tygodnik Literatura zaczyna drukować pamiętnik jasnowidzącego księdza. Wyobraża sobie pan ten skandal? To było coś niesamowitego. Ludzie stawali o 5 rano po kolejne numery, bo to był cykl, prawda? Odbyło się posiedzenie KC, wywalili dyrektora, redaktora naczelnego Literatury Gottesmana. Ja, która wówczas pracowałam w telewizji, w redakcji popularno-naukowej, straciłam tam pracę. Mój naczelny powiedział, że nie będzie tolerował takich jakichś moich fanaberii, że tutaj obowiązuje materializm dialektyczny. I uważam, że to była największa afera intelektualna w powojennej Polsce w czasach ginącego socjalizmu. Jak ja się zetknęłam z Klimuszką?
No właśnie, jak pani poznała Klimuszkę?
Więc ja pracowałam wtedy w edukacji popularno-naukowej i były to ciekawe lata, bo już w ogóle świat jakoś wahał się po prostu, był jakaś, wyczuwało się wielką zmianę, przynajmniej w krajach komunistycznych również. Takie większe otwarcie, u nas był Gierek i tak dalej. I w tym czasie dwie amerykańskie dziennikarki pojechały do Związku Radzieckiego wówczas i napisały książkę Psi za żelazną kurtyną. I to była bardzo ciekawa rzecz, bo Rosjanie wszystko pokazali, wszystkie badania wojskowe i tak dalej. I tam pokazali tych swoich sensorów, czyli ludzie, którzy przesuwają przedmioty na odległość, jasnowidzów i tak dalej, i tak dalej. Po tym, po tej książce, która narobiła dużo szumu w Ameryce i nie tylko, odbyły się kongresy takie parapsychologii, którą nazywano wtedy psychotroniką. I telewizja polska się pomyliła. Myślała, że psychotronika to jest coś wspólnego z cybernetyką. I wówczas młodą dziennikarkę wysłała do Pragi Czeskiej. I ja tam pojechałam.
Tam nagle ten pierwszy kongres psychotroniczny,
tak,
czy
tak,
nie?
Właśnie, właśnie. I ja nagle mi się świat otworzył, ponieważ zobaczyłam zupełnie inną, otwartą postawę naukowców, którzy obserwowali zjawiska bez jakiejś hipotezy z góry narzuconej, prawda? Tak jak to było jeszcze w Polsce. Wróciłam, napisałam na ten temat publikację i po tej publikacji zgłosił się do mnie jakiś korespondent, który napisał jakimś pismem raczej klinowym, prawda, kreskami, że on chce przyjechać i się coś mi tam przedstawić. Ale oczywiście to zlekceważyłam. Dostawałam wtedy 500 listów dziennie od słuchaczy, więc nie było szans. Ale później okazało się, że jestem na spotkaniu naukowym, ponieważ prowadząc programy popularno-naukowe kontaktowałem się z naukowcami i okazuje się, że on tam jest i że ma koloratkę, że jest księdzem. Tak poznałam ojca Andrzeja Klimuszko, który od 1974 roku był moim serdecznym przyjacielem, którego przedstawiłam potem opinii publicznej, ponieważ załatwiłam mu druk jego pamiętników w literaturze i towarzyszyłam mu podczas spotkań ze środowiskiem artystycznym, naukowym, aż po kres jego życia. Myślę, że to był jeden z niewielu ludzi o niezwykłych właściwościach psychicznych, nazwijmy to parapsychicznych, który był bardzo otwarty na środowisko naukowe. On wręcz wychodził do ludzi, którzy badają, przyjaźnił się z biologami, z psychologami, z lekarzami i mówił: powiedzcie mi, bo ja nie wiem, co to jest, ja nie wiem, jak to przebiega, możecie to tylko obserwować, ja mogę wam wszystko powiedzieć, bo ja sam chciałbym się dowiedzieć. Przy czym muszę szczerze powiedzieć, że nie był za bardzo wspierany w tym przez Kościół, przynajmniej w początkowym okresie. Był taki biskup we Wrocławiu, nazywał się Lagosz. Ja się teraz dowiedziałam z IPN-u, że on był tak zwany ksiądz patriota, czyli taki ksiądz współpracujący z komunistycznymi władzami, który go w ogóle uważał, że Klimuszko ma coś wspólnego z diabłem, że jest okultysta, który go wtrącił do Karmelu, czyli takiego zakonu milczenia, prawda? żeby Trymuszko się nie kontaktował z ludźmi.
Własne środowisko został
w latach, na początku, tak, na początku, tak. Ten biskup był jakimś jego wielkim wrogiem. Ale później, w momencie, kiedy Trymuszko został uhonorowany przez środowisko naukowe, również przez środowisko intelektualne, bardzo wybitni pisarze, jak Konwicki, poeta Jeredyński, Gottesman, a nawet Żukrowski, przyjaźnili się z nim, pisali o nim zresztą opowiadania, prawda? W ich książkach postać Klimuszki występuje. No to wtedy Kościół jakoś miał w stosunku do niego inną postawę. No i oczywiście w jakiś sposób honorował jego działalność. A jaka była działalność Klimuszki? On przede wszystkim uważał, że on powinien, jego dar został mu dany po to, żeby pomagał ludziom. Po wojnie było bardzo dużo ludzi, którzy poszukiwali swoich bliskich. Część bliskich zginęła na wojnie, nie wiadomo gdzie, prawda? Inni byli w więzieniach. Tutaj sytuacja w kraju była bardzo ciężka. I oni wszyscy tam przychodzili do Klimuszki i pytali, co z moimi bliskimi, czy żyją, prawda? I to było tak, że nawet potem Kościół, władze kościelne go przenosiły z jednej parafii do drugiej, prawda? Ale ludzie za nim jeździli. Gdziekolwiek się pojawił, tam jakieś tłumy były na... Ja muszę powiedzieć, że życie własne ojca Andrzeja było bardzo dramatyczne, bo w roku 1948 Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego postanowiło likwidować tych jasnowidzących, uzdrawiających księży i tak dalej. Po prostu fizycznie. Była obława na plebanie, w wyniku której Klimuszko miał zostać uwięziony albo też wręcz zginąć. I on wtedy uciekł, tak jak mi opowiadał, wyszedł z plebanii w damskim stroju i jeździł po Polsce pociągami, nie wiedząc gdzie, przypadkowo w końcu do Rzeszowa go pociąg zaniósł, tam gdzieś w Bieszczady, tam wysiadł, brnął po śniegu, zobaczył, usłyszał dzwony kościelne, no jest jakiś kościół, poszedł do tego kościoła i proboszczowi w tej parafii, tuż przy granicy, powiedział, że jest księdzem polskim, który uciekł ze Związku Radzieckiego. Także jego strach o życie był tak wielki, że nawet osobom bliskim bał się o tym powiedzieć, ponieważ szukano go w całej Polsce, była po prostu obława na niego. No i tak siedział w ukryciu tam kilka lat, dopiero potem po 56 roku, kiedy już się zrobiło trochę luźniej, kiedy już Wyszyński wyszedł z więzienia, wtedy ojciec Andrzej też się ujawnił. Mnie osobiście, chyba wszystkich nas, fascynuje fenomen jasnowidzenia, który u ojca Andrzeja był czymś bardzo autentycznym. Ja nie widziałam, żeby on się pomylił, chociaż nie zawsze chciał mówić. Tu był dość grymaśny, na przykład nie chciał nic tam mówić, co będzie. Mówił, ja nie jestem wróżem. Nawet czasami diagnozując chorobę, ponieważ w tym też był bardzo dobry, mówił, ta jest, na przykład przyszła do niego matka mówić, że córka ma operację na trepanację czaszki i tak dalej, mu guz mózgu. On spojrzał na zdjęcie, mówi, nie, to nie jest żaden guz mózgu. Szóstka w prawej szczęce ma duży taki naciek jakiś, prawda? I stąd takie bóle głowy. Ale mówi, idźcie do lekarza. Za każdym razem mówi, idźcie do lekarza. Ale wracajmy do fenomenu jasnowidzenia. Ja muszę powiedzieć, że ojciec Andrzej nie uważał, że to jest jakiś szczególny dar, że to jest jego, że jest jego dar, jego właściwość, jego dar, tak jakby od Boga, po to, żeby on pomagał ludziom. To była pierwsza rzecz. Ale teraz uważał, że my wszyscy mamy takie właściwości, że to jest w pewien sposób zjawisko przyrodnicze, jakieś może atawistyczne trochę, bo wiadomo, że zwierzęta mają też zupełnie inne orientacje. I były to lata, to były lata 70., kiedy w całej, przynajmniej Europie, bo tu jestem zorientowana, wyjeżdżałam na różne kongresy naukowe, w Pradze Czeskiej, w Monte Carlo, w Paryżu. Wtedy się mówiło o tym, że jest forma energii, którą nazwiemy energią biologiczną czy psychiczną, obecna w żywych organizmach. I my tej energii nie znamy, ponieważ nie musimy wszystkiego znać. Wszystkie energie, tak jakby występują w przyrodzie ukryte. Jeszcze 100 lat temu nikt nie wiedział, że każda drobina ma energię atomową o niespotykanej skali, prawda? Także my w tej chwili nie możemy być tak dumni, że tak pyszni, że myśmy pozwiadali wszystkie rozumy, że my są pewne formy energii, pewne prawa nauki jeszcze nieodkryte, które właśnie ludzie tacy jak ojciec Andrzej reprezentowali. Jest wiele takich przypadków w historii, nawet obecnie na świecie. W Polsce mamy Osowieckiego, o którym powstały filmy i książki. Klimuszko nie doczekał się tego. Nie było w tamtych latach możliwości, żeby nawet z nim nagrać wywiad, czy zrobić film, co w telewizji usiłowałam, ale w sytuacji, kiedy samo nazwisko Klimuszko było zastrzeżone przez cenzurę, że od pewnego okresu prasa nie mogła pisać o nim, no to w ogóle nie było możliwości. No ale co się odwlecze, to nie uciecze. Tak jak mówię, kontaktując się ze środowiskiem naukowym, on nie uważał, że jest jakimś święty czy błogosławiony szczególnie. Tylko że po prostu ma ten dar u siebie rozwinął. Z tego, co ja wiem, wszyscy mamy intuicję, ale ta intuicja wzmożona, czyli jasnowidzenie, powiedzmy, nazwijmy to tak, jest charakterystyczna dla ludzi o bardzo szczególnej psychice, skromnych, cichych. Klimuszko był na przykład bardzo nieśmiały. Również takich, którzy przeżyli wielkie traumy. Dlatego czasami kobiety na wsi, które miały trudne życie, prawda, również na pewnym wieku zaczynają mieć prorocze sny i tak dalej, prawda. Dla mnie najbardziej zadziwia mnie podróżowanie w czasie. Bo to na przykład, że pewne zdarzenia są jakby w strukturach jakichś subatomowych materii zakodowane przeszłości, my w czasach internetu możemy to łatwiej zrozumieć, prawda? Jeżeli technika może widzieć coś na odległość, nawet coś, co było, to dlaczego nie człowiek, prawda? My to łatwiej możemy zrozumieć. Ale na przykład jak zrozumieć prekognicję, czyli widzenie rzeczy przyszłych. Tak jak mówię, wszyscy są zainteresowani. A co Klimuszko mówił o Polsce? Proszę przeczytać Wschody i Zachody Księżyca. W tym książkę Konwickiego. Tam jest spotkanie z Andrzejem opisane. On nie chciał dużo mówić, ale w każdym razie w czasach, kiedy z jednej strony była Rosja, z drugiej strony mur berliński nas odgradzał, w ogóle nie było, nikt sobie nie wyobrażał, że cokolwiek może się zmienić. Ten człowiek w latach 70. nie tylko mówił, ale napisał, że Polska będzie na ustach całego świata. I że będzie dobrze w Polsce. O ile wiem, do Klimuszki przyjechała też delegacja ze Stoczni Gdańskiej, ponieważ była taka sytuacja, że te porozumienia gdańskie nie były podpisywane, tam miesiąc czasu były negocjacje i tak dalej. Nikt nie wiedział, jak to się skończy. Przyjechali do niego. No i on powiedział, że tak, będą podpisywane dwa razy. Nikt nie wiedział, o co chodzi. Coś mu się pokręciło widocznie. A jednak potem był 10 lat pustki i okrągły stół. Także to jest zadziwiające. To jest dla mnie zadziwiające. Ten fenomen czasu, ale to jest tak, że Fizycy mogliby odpowiedzieć na pytanie. Ja muszę powiedzieć, że fizycy najbardziej się tym interesują. Właśnie fizycy. Nie lekarze. Nawet nie biologowie. Chociaż, kiedy byłam w ubiegłym roku na Festiwalu Nauki, z radością usłyszałam od profesor Fikus takie zdanie, że pycha w nauce skończyła się w latach 50. ubiegłego wieku. I świat wtedy już wiedział, że my jako ludzie o ograniczonych zmysłach i sposobie myślenia nie będziemy w stanie zrozumieć funkcjonowania kosmosu. Możemy to opisywać, ale nie wiemy dlaczego. I nawet nie jesteśmy w stanie zrozumieć fenomenu ludzkiego mózgu, a nawet pojedynczej komórki. Na jakiej energii ona pracuje, jak to jest. I to było w latach 50. Czyli w latach 70. my za żelazną kurtyną tutaj, prześladowani, Klimuszko uważano, że w ogóle jest jakiś wariat, jakiś hochsztapler. Naukowcy się, niektórzy się w ogóle bali powiedzieć jego nazwisko nawet, a cóż dopiero prowadzi badania. To my wówczas już byliśmy tak bardzo spóźnieni, prawda? I sprawa ciągle jest aktualna. My ciągle nie wiemy, jaki jest mechanizm, jakie jest źródło takich fenomenów jak Osowiecki, ojciec Pio, ojciec Andrzej Klimuszko.
Jaki Klimuszko był na stopie prywatnej? Czy on był normalnym człowiekiem? Czy wiadomo, że to jego poświęcenie się dla dobra drugiego człowieka było absolutne.
Tak.
Ale czy można z nim było również poruszać inne tematy poza tym poświęceniem?
Tak. Na pewno nie tematy polityczne. To jest tak.
A polityczne?
Nie, polityczne. Natomiast takie ogólnocywilizacyjne, to na pewno. Był bardzo sympatycznym człowiekiem. Naprawdę był taki uśmiechnięty, miły. Ja muszę powiedzieć, że go chyba ze dwa razy widziałam w tym takim habicie franciszkanów, ponieważ był z franciszkanów tak zwanego z zakonu żebraczego franciszkanów, ślubującego skromność, ale sam chodził w garniturze z taką koloratką. Ja byłam z nim, miał jakąś charyzmę miał w sobie. Ja byłam z nim na kongresie w Monte Carlo i widziałam, jak skupiał wokół siebie ludzi. Właściwie nie musiał za dużo mówić, prawda? Nie musiał za dużo mówić. Sama jego obecność powodowała, że od razu był otoczony ludźmi. Ja muszę powiedzieć, że dość nawet wpłynął na moje życie. To znaczy, no przede wszystkim otworzył mi świat na spojrzenie na te rzeczy nieodkryte w nauce, których jest bardzo dużo. No ale poza tym, ponieważ był człowiekiem bardzo skromnym i nigdy... No, nie pragnął w życiu mieć jakichś dóbr i tak dalej, prawda? To jest... I był szczęśliwy przy tym, bo on był... Bardzo na przykład uważał, że szczęście człowieka jest w przyrodzie, że jest bardzo... Że gubimy tą właśnie radość kontaktu z przyrodą. Natomiast otaczanie się przedmiotami daje człowiekowi tylko udrękę, bo ciągle mu za mało.
Klimuszko był również znany z tego, że znał się bardzo dobrze na ziołach. Mm-hmm. Czy on te zioła dobierał ludziom za pomocą tego swojego daru jasnowidzenia, czy po prostu z własnego doświadczenia już działalności ziół?
Wie pan co, dużo jest na przykład ludzi na wsi, którzy też znają się na ziołach. Ja jako dziewczynka też mieszkałam na wsi i muszę powiedzieć, że byłam... Ja to przyznałam. Wiedziałam, na co jest babka jakaś tam liściasta, na co jest dziurawiec i tak dalej. To jakoś w tamtej wiejskiej społeczności było powszechne. Natomiast on te zioła wyczuwał. Znaczy po prostu wyczuwał, tak jak miał, wyczuwał ludzi, prawda? Ich losy, patrząc na człowieka, widział ciąg jakichś obrazów z jego życia, które się za nim ciągnęły, prawda? Które potrafił odczytać. Tak samo te zioła czuł. Więc na przykład mówił mi tak, że pewnym błędem jest picie jednego zioła, bo to nie jest tak, ale nawet zawsze liczba musi być nieparzysta. Poza tym najbardziej skutecznie, jeżeli jest 13 zioł albo 15 zioł. To jest przy bardzo poważnych chorobach, bo to jest każde zioło wpływa na co innego i razem mieszanka, prawda? Ja myślę, że on też te zioła odbierał intuicyjnie. A jak się zajął? Dlaczego się tym zajął? Ponieważ kiedy po tej swojej traumie i tym strasznym doświadczeniu, kiedy go chcieli, że tak powiem, kiedy UB go chciało zlikwidować i polowało na niego w całej Polsce, on został przez swój prowincjał franciszkański delegowany do miejscowości Kwietniki na Dolnym Śląsku, gdzie była zupełna ruina, prawda, domów, dróg, wszystkiego i było bardzo dużo biednych ludzi i nie było żadnego lekarza i ci ludzie przychodzili do niego z różnymi problemami, prawda, i prosili go o pomoc tam na dziedzińcu tego kościoła w Kwietnikach. Ciągle znowu też biwakowały jakieś gromady ludzi, które czekały na niego. No i on po prostu chciał im pomóc. Za każdym mówił: nie jestem lekarzem, idź do lekarza. Ale lekarza nie było. Mówią. W związku z tym ja się zacząłem zajmować ziołolecznictwem. Ale na jakiej zasadzie ja dobierałem, to ja nie wiem, ja to po prostu wyczuwam. Ja wyczuwam, że to drzewo jest dobre, że na przykład sosna jest dobra, jakaś tam osika jest niedobra, prawda? Ja po prostu w tym kontakcie z drzewem ja to na sobie czuję, na swoim ciele tak jakby. I tyle. No tak.
Klibimuszko, tak jak już pani zresztą wspomniała, miał wiele przepowiedni, również dotyczących Polski, tak? Które z tych przepowiedni jeszcze się nie sprawdziły?
Nie. Ja mówię, on nie chciał tego. Proszę przeczytać Wschody i Zachody Księżyca. Tam jest
historia.
Czyli to
było wymuszane, tak?
To było wymuszane, tak. Konwicki opisuje, że była szczególna atmosfera, oni tam do niego przyjechali, bo właściwie taki pisarz jak Konwicki, Gottesman, redaktor naczelny literatury Jedyński, kiedy zaniosłam pamiętniki Klimuszki do literatury, oni się zdecydowali drugować, to oni pojechali do niego, żeby go zdemaskować. I uważali, że oni zrobią świetny reportaż o jakimś oszuście, który tam opowiada jeszcze księdzu na dodatek. A wrócili stamtąd na kolanach, ponieważ on, jak spojrzał na nich, to on wszystko o nich wiedział, prawda? Oni byli tak jakoś zdumieni tym i tak zafascynowani, że oni stale tam jeździli. Jeszcze w 80 roku tam jeździli stale do niego. I właśnie tam Konwicki opisuje, że w pewnym momencie była taka atmosfera i on mówi, że żeby koniecznie im powiedział, jak to wszystko się skończy, bo to już się zaczęła stocznia i tak dalej. A on nie chciał, mówi, ja nie jestem wróżem, nie jestem tego. No w końcu uprosili go i on właśnie mówi, że Polska będzie na ustach całego świata i wszystko dobrze. Ale co? No, na przykład mniejszy powiedział, że jego zdaniem będzie wojna w Europie, ale nie przejdzie przez teren Polski, że zacznie się od mapy, od dołu. Ale również na przykład w jednej z tych swoich widział te stateczki okrągłe, zresztą tu na Morzu Śródziemnym. On to mówił tak, ja wiem, są takie stateczki, tam widzę pełno ludzi w tych takich okrągłych. Mówi, wiesz co, mnie się wydaje, że to są jakieś, bo Turcy mieli kiedyś takie ze skóry, takie okrągłe stateczki. Może to jest to. W momencie, kiedy to już nie odnosił się do tej wizji, on po prostu nie wiedział, że zdarzy się coś takiego jak...
Czyli te wizje przychodziły do niego również spontanicznie.
Nie, no cały czas. No nie wiem, czy mam powiedzieć to.
Bardzo prosimy.
Nie wiem powiedzieć to. Znaczy tak, no nie jest to bardzo przyjemne, co powiem, ale ja tak zrozumiałam z jego wizji, że tam w Afryce, prawda, ta wojna, która jest i tak dalej. On był, jest ta wojna. Więc on mówił, że tam będzie bombardowanie i że w końcu zrzucą bombę atomową tam. I że to wyzwoli, tak opisuje, nawet w tej, u Konwickiego jest to, że wyzwoli bestie w oceanie, czyli chodzi o to, że jakieś tsunami się pojawi, czy coś tam, które zaleje połowę Włoch, prawda? Oto to jest taka jedna z jego wizji.
Tak, on też mówił o tym, że woda sięgnie nawet i na nie, no to był, tereny Polski.
Ale to jest jaka przyczyna? Nie, no, Polska nie. Polska nie. Nie, to już ludzie do... Głupstwa jakieś ludzie wymyślają, prawda? Już to naprawdę jest...
Ale w Polsce mówił, że zmieni się klimat i że będzie można...
Nie, to jest wymyślone. Za każdym razem mówił, że Polska
będzie
dobrze. Będzie bezpieczna i będzie dobrze. I że do Polski będą chcieć przyjeżdżać ludzie. I to już się staje.
To już się dzieje, tak.
Ale ja naprawdę był bardzo oszczędny w tym. Bracia zakonni, którzy byli z nim na co dzień, to na przykład opisują, że w momencie, kiedy wybrali papieża tego, no to on spojrzał i tak, po co oni go wybrali, nie zdąży rozpakować walizek w Watykanie. A oni pytają, no co ty opowiadasz, mówią nam ci. To był mały zakon, ich tam było 5 tylko w tym zakonie w Elblągu. No to kto będzie papieżem? No wtedy powiedział Polak. No to wydawało się to, no jak można widzieć w przyszłość? No powiedzcie mi, no. Przecież to jest zupełnie nielogiczne. To jest zupełnie nielogiczne.
Z naszego punktu widzenia i wiedzy o czasie obecnym.
No tak, no właśnie.
To jest
tak.
Może nielogiczne, ale to...
No dlatego fizycy się tym interesują. I bardziej powinni się interesować, bo to jest dla fizyków to jest szansa pójścia krok za horyzont ludzkiego poznania i wejścia w jakiś świat, który jest jeszcze nieznany, a który jest fascynujący.
A jaką miał metodę odczytywania losów ludzi? Czy czytał te losy z zdjęcia, czy...?
Nie, no właśnie to było tak, że... No ponieważ to mi się wydaje, że to po prostu jego psychika się na to tak się wyspecjalizowała, ponieważ ludzie przychodzili po wojnie w prawutach i szukali, gdzie jest ten mój tam mąż, gdzie mój bratanek, tu jest jego zdjęcie, czy on żyje, czy on nie żyje. I on na podstawie tych zdjęć, prawda, tam się i mówił, ten nie żyje, ten, że jest gdzieś we Francji z jakąś inną kobietą, prawda. No, więc to głównie były zdjęcia, prawda. Ja nie mogłam zrozumieć, wiele razy go pytałam, jak to jest, jak to w ogóle można. On mi tłumaczył tak, że mówi, jak jesteś tutaj, ale jak widzisz swoje mieszkanie, jak zamkniesz oczy, widzisz swoje mieszkanie. No ja mówię, widzę oczywiście. A widzisz tą pokój, gdzie ty pracujesz w telewizji? A ja mówię, oczywiście, że widzę. A w sobie, prawda? On mówi, no widzisz, tylko różnica jest taka, że ty widzisz tylko to, co już przedtem widziałaś. A ja widzę jakieś rzeczy, które są nowe, które są inne, których ja nigdy nie widziałem. Ja to widzę tak jakby na odległość, prawda? Co się... No tak jest. W książkach, w Klimuszce jest historia takiego mojego przyjaciela, który jest obecnie w Stanach Zjednoczonych, fizyka, który się nazywa Marian Wasilewski, wybitnego takiego fizyka, który wyjechał. Nie dziwmy się, że naukowcy wyjeżdżają, bo w Polsce nie mają możliwości pracy, prawda? Który kiedyś zetknął się z Klimuszką jako młody człowiek i właśnie on spojrzał na niego i mówi, oho, pan to w kopalni, bo ja widzę pana w kopalni. On mówi, nie, ja pracuję na Uniwersytecie Wrocławskim. Ale jak to mówi? Ale ja widzę pana w kopalni. On mówi, aha, bo rzeczywiście ostatnio robiłem opracowanie dla kopalni w Lubinie, więc jakimi mechanizmami to idzie. A potem Klimuszką mówi tak, a dlaczego pan, co to jest z tym pociągiem? Ja widzę pana, jak pan stoi na buforze pociągu i pan ma bardzo, się boi, że pan spadnie, pan ma zimne ręce bardzo. Mówi, to jest, pan jest chłopcem, ma jakieś 10 lat wtedy, a ten profesor Wasilewski mówi, ja sobie przypomniałem, że ja dojeżdżałem woskotorówką do szkoły zawodowej, ale miałem nie 10 lat, tylko już 13 wówczas. I rzeczywiście zawsze nie mogłem się zmieścić do pociągu, więc stałem na tych buforach i strasznie się bałem, że odpadnę. Ale ja już o tym zapomniałem, a Klimuszka mi to przypomniał. Więc jak to, w jaki sposób z tego pola informacyjnego, które jest naszym życiem, okazuje się, że my wszystko jakoś po sobie zostawiamy jakieś ślady. Taka osoba jak ksiądz Andrzej Klimuszko jest w stanie odczytać. Jeszcze chciałam powiedzieć coś ciekawego, bo za długo się kontaktowałam ze środowiskiem naukowym, żeby mi tego o tym nie powiedzieć. Tak jak mówię, szczególny rodzaj psychiki, bardzo czysta psychika, bez poczucia winy w stosunku, bez poczucia stresu, bez złych uczuć do innych. Wszyscy, którzy mamy te uczucia jakieś niechęci do bliźniego, nie mamy szans na taką właściwość. Ale jeszcze musi być jedno, bo wszyscy, którzy takimi właściwościami dysponują, przeszli jakieś wielkie życiowe traumy. Na przykład ojciec Pio przecież był bardzo chory, on to był w ogóle na progu śmierci, prawda, kilka razy. A również taka jasnowidka znana wówczas w całej Europie, Baba Wanga się tak nazywała, z Bułgarii, przeszła też bardzo wielką traumę, jeśli chodzi o tą Bułgarkę. Słucham? Tak, bo tak. Ją po prostu złapał wiatr, burza i ją po skałach rzucali. Tam wreszcie ją odnaleźli poranioną, ślepą i tak dalej. I ona później. I jest jedna z koncepcji, ja nie wiem, czy to jest słuszna, że badania nad fenomenem umierania wykazują, że w momencie umierania każdego z nas mamy do czynienia tak jakby z wybuchem tej energii psychicznej czy biologicznej, czy jak to nazywamy, ale jest to jakiś wybuch jądrowy, tak jakby, że tak silny, tylko nie notują żadne, notują pod elektroencefalografy podwyższoną aktywność i tak dalej, ale to jest tylko tak jakby symbol tego, co się w istocie dzieje. I dlatego na przykład w momencie umierania na bardzo dalekie odległości dajemy swoim bliskim sygnał. To każdy z nas, w każdej rodzinie jest coś takiego. Ale że jeżeli śmierć w człowieku się zaczyna, a nie kończy, to jakby otwiera się jemu ta fala inna. On całe życie pracuje na innej fali. I tak jak znamy życiorys Klimuszki, to jego właściwości się pojawiły w latach okupacji, kiedy został bardzo sponiewierany przez Niemców, bardzo upokorzony, kiedy mu przykładali pistolet na rynku i chcieli go zabić. I on już był gotowy, już byłem pewny, że się już życie moje skończyło. I tak jakby śmierć się zaczęła, nie skończyła się. I potem on, który wówczas mieszkał na jakiejś prowincji, jakiejś wiosce, w Kieleckim zresztą, on potem zauważył w sobie tę właściwość przy odczytywania na odległość. Ja nie wiem, to jest jedna z hipotez oczywiście, ale wszystko jest przed nami, przed młodymi ludźmi, takimi jak wy, którzy powinni się zająć tym.
No my cały czas badamy ten fenomen, także jeszcze daleka droga przed nami, ale ja jestem pewien, że kiedyś ludzkość znajdzie wyjaśnienie tych...
No tak się ludzkość się teraz z czymś innym zajęła. Tak ja mówię, że jest bardzo jest dużo takich śladów w nauce, które są ślepe. Na przykład w latach 70., w czasach, kiedy Klimuszko był tutaj w Polsce aferą, prawda, jakiej w ogóle nikt się nie spodziewał, że coś takiego może się zdarzyć, że jasnowidzący, skromny ksiądz będzie na ustach wszystkich ludzi i całej prasy i tak dalej, prawda? Więc wówczas na przykład modne były na świecie tak zwane badania kirlianowskie. To Rosjanie, tak jak mówię, w tym przodowali. Oni to mieli zamiar to użyć w technice wojskowej. W technice wojskowej. Na przykład to, że człowiek potrafi przesuwać na odległość przedmioty i tak dalej. Mieli to używania na odległość, uruchamianie mechanizmów na odległość i tak dalej. Mnóstwo było tak zastosowań w technice wojskowej, dlatego się tym zajmowali. Ale wówczas chyba w Krasnodarsku była taka para fizyków, której wpadło do głowy, żeby fotografować żywe organizmy w porach wysokiej częstotliwości. Okazało się, że one promieniują. To się mówi, że kiedyś się mówiło aura, prawda? To coś z tym ma wspólnego. Aura świętych, tak jakby. Ale to jest charakterystyczne tylko dla procesów życia. I to zostało jakoś zaniedbane. Nie poszło dalej. Chociaż na przykład bardzo było interesujące. Dlatego, że okazywało się, że choroby psychiczne, schizofrenia na przykład, ma bardzo szczególną radiację. Tak jakby człowiek blokował w sobie całą energię, nie na zewnątrz. Na przykład dobra relaks i dobre samopoczucie wiąże się z tą aurą, która tak jakby się rozprzestrzenia i że człowiek wymienia energię z całym otoczeniem. Mnie się wydaje, że to był jakiś ślad, może jakiś mały kroczek do tych badań nad energetyką życia, które mogłyby doprowadzić do takiego fenomenu jak ojciec Andrzej. W tych latach zresztą, tak jak mówię, to bardzo poważni ludzie się tym interesowali, laureaci Nobla, ale również podczas lotu księżycowego eksperyment telepeutyczny Ziemia-Księżyc. To samo Łódź Nautilus, prawda? Facet na dnie oceanu przekazuje tak zwane karty Cennera do takiego osoby sensytywnej na powierzchni, żeby sprawdzić, czy informacja myślowa, psychiczna przejdzie przez warstwę wód oceanu i okazuje się, że tak. Czyli energia, ta psychiczna energia biologiczna ma pewne cechy nieznane obecnie, bo przechodzi na najdalsze odległości Ziemia-Księżyc, przechodzi przez warstwę wód oceanu, prawda? To jest, która jest blokadą dla pola elektromagnetycznego, prawda? To jest tak. Więc może właśnie ta energia, która wyjaśni fenomen klimuszki, to jest ta piąta interakcja w fizyce, której poszukiwał Einstein i jej nie znalazł, nie dokończył swoich badań. Ja właśnie mówię, że najwięcej fizyków się tym interesuje. To jest bardzo ciekawe. Ale z kolei wielcy fizycy, Einstein, Niels Bohr, w swoich dociekaniach mówili, ostatnie słowo należy do metafizyki. Też, tak?
A proszę powiedzieć, czy w tamtych czasach, w latach właśnie 70., 80., mówiło się o jakichś badaniach rosyjskich badaczy? Bo z tego, co mi wiadomo, no to to badanie właśnie fenomenów parapsychologicznych, to bardzo mocno jest tam zaawansowane.
Tak, tak. Ale nie wiem, czy teraz. Ja nie jestem pewna, czy teraz. Bo w tamtych latach tak. Przecież wszyscy się, cały świat się śmiał, że...
No myślę, że teraz również, tylko że jest to nieupubliczniane.
Nie wiem. Oni weszli w trochę w inny okres. Znaczy, Rosjanie na przykład na takie kongresy naukowe przywozili swoich sensorów, jak nazywali. Pamiętam takiego Tofida Daszewa, który był też potrafił odczytywać myśli. Opowiadają, że Breżniew miał taką uzdrabiaczkę też osobistą, która, tak jak moi przyjaciele mówili, którzy ją widzieli, to przez całe szafy potrafiła przesuwać myślą. Ja sama widziałam, ponieważ taki facet przyjechał do takiego...